i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
20 i 21 czerwca 1940 roku w podwarszawskich Palmirach rozstrzelano 360 ludzi. Byli w tym gronie m.in. Maciej Rataj, marszałek Sejmu II Rzeczpospolitej, Mieczysław Niedziałkowski, jeden z liderów przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej, Janusz Kusociński, wybitny lekkoatleta i olimpijczyk. I właśnie ta zbrodnia sprzed 80 lat, której kulminacją były egzekucje w Palmirach 20 i 21 czerwca, będzie dzisiaj wydarzeniem miesiąca. Jak już mówiłem poprzednio, właśnie w ramach tego cyklu wydarzenia miesiąca, wojna z Polską, jaką wytoczył nam Hitler, jaką wydali nam Niemcy 1 września 1939 roku, od początku była wojną totalną. Wojną, w której chodziło nie tylko o podbicie naszego terytorium, o zniszczenie naszej armii, ale wojną, w której Niemcy chcieli najpierw zamienić nas w naród niewolników, a w jakiejś dalszej perspektywie eksterminować. Jak mówiłem już Państwu, już od pierwszych godzin II wojny światowej Niemcy mordują, rozstrzeliwują, wsadzają do obozów koncentracyjnych polskie elity. Już w pierwszych godzinach wojny, kiedy wkraczają oddziały Wehrmachtu na Pomorze czy do Wielkopolski, następują egzekucje, chociażby w Podzamczu, dzisiaj części Wieruszowa. Już w pierwszych godzinach wojny powstaje nowy obóz koncentracyjny Stutthof, aby tam osadzać Polaków, bo już wcześniej przygotowano listy Polaków, którzy mieli tam się znaleźć. I tymi Polakami, którzy padali ofiarą tych egzekucji już w pierwszych godzinach wojny, już we wrześniu 1939 roku i w następnych miesiącach, to były przede wszystkim elity. Niemcy chcieli zniszczyć polskie elity. Mordowano więc ludzi wykształconych, mordowano więc polskich księży, mordowano ludzi znanych z działalności patriotycznej, mordowano powstańców wielkopolskich, powstańców śląskich. Ta pierwsza fala zbrodni na polskiej inteligencji, na polskich elitach, to są pierwsze tygodnie II wojny światowej. Ale Niemcom tego wszystkiego było mało i późną wiosną 1930 roku rozpoczęto kolejną operację, tak zwaną akcję AB, wymierzoną w polskie elity, wymierzoną w polską inteligencję. Jak do tego doszło? Przyjrzyjmy się przyczynom, dla których okupanci podjęli tą kolejną akcję eksterminacyjną. Marca 1940 roku w Warszawie zebrała się tak zwana Rada Obrony Generalnego Gubernatorstwa. Generalne Gubernatorstwo to był twór utworzony na ziemiach polskich przez Niemców. Stolicą tego Generalnego Gubernatorstwa był Kraków, a generalnym gubernatorem był Hans Frank. I na tym posiedzeniu Rady Obrony Generalnego Gubernatorstwa rozważano sytuację polityczną i bezpieczeństwo w kontekście przewidywanej ofensywy na zachodzie. 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nic nie robiły. Była tak zwana dziwna wojna. Natomiast Niemcy szykowali się, żeby uderzyć na kraje Beneluxu, na Francję i przywódcy niemieccy w generalnej guberni mieli świadomość, że niedługo, ostatecznie 10 maja ta ofensywa ruszy, wojska Wehrmachtu uderzą właśnie na kraje Beneluxu i na Francję. Na tym posiedzeniu Hans Frank stwierdził, że obrona Rzeszy wymaga twardego trzymania w ryzach podbitego narodu, a zwłaszcza rodzących się organizacji podziemnych. Oświadczył, cytat, żyjemy w czasach wojny, żyjemy również w stanie niesłychanie ciężkiego konfliktu z fanatycznym narodem, który poprzysiągł nam śmierć. w dalszej części swojego wystąpienia. Generalny gubernator wskazał, że zasadniczym warunkiem zachowania kontroli nad okupowaną Polską będzie kontrolowanie lub eliminacja trzech sfer: inteligencji, kościoła i tak zwanej aktywnej polskości. Proszę zobaczyć, Frank nie ma złudzeń co do Polaków. Nazywa nas fanatycznym narodem, który poprzysiągł nam śmierć. On ma świadomość tego, że Polacy nie pogodzą się z okupacją, że Polacy nie będą kolaborantami. I proszę zobaczyć, kogo chce eksterminować: inteligencję, czyli elity intelektualne, adwokatów, lekarzy, nauczycieli, pisarzy, literatów, dziennikarzy, ale również Kościół. Hans Frank ma świadomość, jak ważną rolę w życiu Polaków odgrywa Kościół, jak ważną rolę odgrywają duchowni. I mówi wprost: trzeba eksterminować Kościół, trzeba eksterminować duchownych. No i mówi się o tak zwanej aktywnej polskości, czyli mówi się o tych ludziach, którzy nie są wykształceni, o tych ludziach, którzy nie są częścią instytucjonalnego Kościoła, ale są aktywni społecznie, są aktywnymi Polakami, o działaczach samorządowych, o zawodowych podoficerach, o ludziach związanych z polską obronnością, o działaczach harcerskich, o tych aktywnych Polakach. Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Warszawie stwierdził z kolei, że naród polski po klęsce wrześniowej szybko przeszedł po wstrząsie do równowagi, a niemieckie służby bezpieczeństwa odnotowują, cytat: gwałtowny rozwój ruchu podziemnego, powstawanie licznych organizacji konspiracyjnych, buntownicze postawy, świetną organizację społeczeństwa. Wyraził również obawę, że, znowu cytat, pewnego pięknego dnia organizacje te faktycznie zaleją nas, jeśli w ciągu najbliższych dni nie przejdziemy do ataku na wielką skalę, który uniemożliwiłby nam przynajmniej zlikwidowanie przywódców względnie pojedynczych organizacji. Proszę zobaczyć, to jest początek okupacji, a Niemcy już mają świadomość, że Polacy się organizują. Już mają świadomość tego, że Polacy w jakimś czasie staną do walki przeciwko nim, staną do powstania. I tak rzeczywiście było. Od pierwszych dni okupacji w całej Polsce powstają spontanicznie różne organizacje konspiracyjne. No tą najważniejszą, najbardziej znaną jest Służba Zwycięstwa Polski, 27 września, Warszawa, krótko przed kapitulacją. Ale powstaje mnóstwo różnych organizacji w każdej jakiejś miejscowości. Niektóre z tych organizacji się nie rozwinęło, niektórych nawet nie wiemy, że istniały. Niektóre stworzyły potężne struktury. Wiele z tych organizacji potem weszło w skład Związku Walki Zbrojnej czy Armii Krajowej. Występujący w imieniu Wehrmachtu generał stwierdził, że w kontekście planowanej ofensywy na zachodzie trzeba się liczyć z możliwością wybuchu polskiego powstania, którą kluczową rolę odegrałby zorganizowany ruch oporu. Wyraził przy tym opinię, iż należy unikać zbędnego pośpiechu, tak aby bezmyślnymi aresztowaniami nie utrudnić infiltracji organizacji podziemnych. Kolejny przywódca stwierdził, że ograniczona akcja wymierzona w przywódców ruchu oporu może osłabić podziemne organizacje. Czyli o czym się mówi tutaj 2 marca 1940 roku? Że Polacy chcą z Niemcami walczyć, że są świetnie zorganizowani, że już otrząsnęli się po klęsce wrześniowej, że budują struktury konspiracyjne, no i że jedynym pomysłem, jaki Niemcy mają, no to są kolejne represje wymierzone w elity, w inteligencję duchownych, aktywnych Polaków. Marca 1940 roku podczas posiedzenia rządu generalnej guberni Frank oświadczył, że Hitler osobiście polecił mu, tu cytat: niech pan dołoży starań, żeby było tam, w generalnym gubernatorstwie, zupełnie cicho. Wszelkie pociągnięcia zakłócające spokój na wschodzie są mi nie na rękę. Potem Frank dodaje od siebie: trzeba wziąć pod uwagę, że coraz częściej będziemy się spotykać z przejawami oporu ze strony inteligencji, kleru i byłych oficerów. Uformowały się już organizacje skierowane przeciwko naszemu panowaniu w tym kraju. Nie musimy z tego powodu wpadać w panikę. Możemy z całym spokojem oczekiwać rozwoju wypadku. Najmniejsza podjęta przez Polaków próba jakiegokolwiek wystąpienia pociągnie za sobą potężną akcję likwidacyjną przeciwko nam. Nie zawahałbym się wówczas przed żadną metodą terroru i nie cofnąłbym się przed żadnymi następstwami. Kiedyś, dawno temu, w czasach PRL-u, krytykowano polskie podziemie, Związek Walki Zbrojnej, Armię Krajową za koncepcję unikania walki zbrojnej w roku 1940-1941. Mówiono obraźliwie o staniu z bronią u nogi. No ale widzimy, że ta postawa była słuszna. Frank mówi wprost. Każde wystąpienie przeciwko nam spotka się z olbrzymią falą represji. Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa miała tego świadomość, dlatego ograniczano te akty zbrojne przeciwko Niemcom. Czekano na stosowniejszy moment. Ta eskalacja walki z niemieckim okupantem przypadnie na lata 1933-1934, kiedy to klęska Niemiec będzie już klęską nieuchronną. Kolejna konferencja, na której poruszano problem sytuacji w generalnej guberni, odbyła się 16 maja w Krakowie. Hans Frank oświadczył, że generalne gubernatorstwo stoi w obliczu groźby polskiego powstania, gdyż tysiące uzbrojonych Polaków zorganizowało się w tajnych związkach, które są gotowe popełniać wszelkiego rodzaju akty terroru i dywersji. I tu m.in. powołał się na majora Hubala. Frank przesadza. Nikt nie planował wtedy powstania. Polskie podziemie było za słabe. Z czego to może wynikać? Albo z budowania takiej atmosfery, która ma uzasadniać falę terroru, albo ze złego rozeznania sytuacji w Polsce. I właśnie wtedy, 16 marca, podjęto decyzję o podjęciu działań, i tu znowu cytat, w wyniku których polski ruch oporu pozbawiony zostanie swych przywódców. Autorytet Führera Rzeszy w generalnej guberni niesłychanie wzrośnie, spokój zaś w kraju będzie bezwzględnie utrzymany. Jeszcze tego samego dnia, czyli 16 maja 1940 roku, generalny gubernator zlecił wydanie zarządzenia, w którym z natychmiastową mocą zlecił rozpoczęcie akcji pacyfikacyjnej. Ta nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna, akcja AB, miała zastraszyć polskie społeczeństwo. Jak się oblicza, w wyniku tej akcji AB zamordowano 3600 Polaków z elit społecznych i 3000 kryminalistów. No to był swoisty pomysł, żeby w tym samym czasie rozstrzeliwać wybitnych, wielkich Polaków i polskich przestępców. Ale ci polscy kryminaliści też byli ofiarami zbrodni niemieckich, bo mimo że popełniali przestępstwa kryminalne, no to przecież nie zasługiwali na karę śmierci. 30 maja 1940 roku generalny gubernator Hans Frank tłumaczył rozpoczęcie tej akcji pacyfikacyjnej. Jeśli mimo tych wszystkich trudności chcemy osiągnąć nasz cel, czyli całkowite ujarzmienie narodu polskiego na tym terytorium, nie wolno nam tracić czasu. Przyznajemy otwarcie, że w rezultacie będzie się musiało rozstać życiem kilka tysięcy Polaków, głównie ze sfer ideowych przywódców polskich. Dołożymy wszelkich starań, by w narodzie polskim nie wykrystalizował się już żaden opór. Celem akcji AB było zastraszenie społeczeństwa, było pozbawienie społeczeństwa polskiego elit. Tym głównym ośrodkiem polskiego życia była Warszawa. Było więc jasne, że znacząca część tych osób, które zostaną zlikwidowane, zostaną zamordowane, to będą mieszkańcy Warszawy. Trzeba było więc znaleźć miejsce egzekucji. No i tym miejscem egzekucji stały się lasy w podwarszawskich Palmirach. Przed wojną mieściły się tutaj składy amunicji. W pierwszych miesiącach okupacji Niemcy rozebrali do fundamentów budynki prochowni, jak również prowadzącą do nich bocznicę kolejową oraz wycięli okoliczne drzewa. Wszystkie egzekucje w Palmirach były starannie przygotowane. Najpierw, zanim przywieziono skazańców, kopano na polowie rowy o długości 30 metrów i głębokości 2,5-3 metrów. Ofiary przywożono z warszawskich więzień. Transporty formowano zazwyczaj o świcie. Więźniom pozwalono zabrać rzeczy osobiste, plecaki, walizki, zwracano dokumenty i rzeczy złożone w depozycie, sprawiając wrażenie, że będą transportowani do obozów koncentracyjnych. Dopiero gdy ciężarówki wjeżdżały polną drogą w las, u więźniów rodziły się podejrzenia. Niektórzy wyrzucali wówczas pędzących pojazdów karetki, kartki. Inni książeczki do nabożeństwa, wierząc, że ktoś je znajdzie i przekaże rodzinie. Potem auta zatrzymywały się na skraju polany. Więźniom kazano wysiadać. Niekiedy wiązano im ręce i zawiązywano oczy. Nie zabierano jednak bagażu ani też dokumentów czy posiadanych drobiazgów. Następnie prowadzono ofiary nad brzeg wykopanych wcześniej dołów i ustawiano gęsto jeden przy drugim. Egzekucji dokonywał pluton z broni maszynowej. Po salwie niektórych rannych dobijano strzałami z pistoletów. Następną grupę rozstrzeliwano w tym samym miejscu. Także padające ciała tworzyły nową warstwę. swoiste poczucie porządku. Kazało niemieckim zbrodniarzom wprowadzać pewne udoskonalenia techniczne przy dokonywaniu egzekucji. Na przykład ustawiano skazanych nad dołem, trzymając za ich plecami drąg lub drabinem. Po oddaniu salwy opuszczano podpórkę, pozwalając ciałom spaść do grobu. Wypełnione doły Niemcy starannie zasypywali, maskowali mchem i igliwiem, a samą polanę obsadzali regularnie młodymi sosenkami w nadziei, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Rodzinom ofiar gestapo przesyłało krótkie zawiadomienie o zgonie, czasem podając jako przyczynę atak serca, najczęściej jednak nie podając żadnej przyczyny zgonu. Niemcy w czasie egzekucji zachowywali wszelkie środki ostrożności, aby nie dopuścić w rejon straceń żadnych świadków. Pomimo licznych patroli, wielu okolicznych mieszkańców oraz pracowników służby leśnej obserwowało z ukrycia kolejne transporty. Bezpośrednio zaś po egzekucji, zazwyczaj najbliższej nocy, gajowy Adam Herbański lub jego współpracownicy nacinali w sposób sobie widomy pnie pobliskich drzew albo wbijali w nie łuski karabinowe znalezione w miejscu kaźni, aby móc później zlokalizować zbiorowe mogiły. Pierwsza egzekucja w Palmirach odbyła się 13 grudnia 1939 roku. Ostatnia 17 lipca 1941 roku. Największa, jak już mówiłem na początku tej audycji, miała miejsce 20-21 czerwca 1940 roku. Zamordowano wówczas około 360 ludzi. Łącznie, jak się szacuje, w Palmirach rozstrzelano 1700 osób, w tym 170 kobiet. Wśród tych zamordowanych w Palmirach było wielu ludzi znanych i wybitnych. Mówiłem już o Macieju Rataju, o Mieczysławie Niedziałkowskim, o Januszu Kosucińskim. Kilka innych nazwisk Polaków, którzy zostali tam straceni. Witold Hulewicz, poeta, były dyrektor programowy rozgłośni Polskiego Radia Wilno, kierownik tamtejszego Teatru Reduta. Kazimierz Zakrzewski, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Stanisław Piasecki, działacz Ruchu Narodowego, publicysta, krytyk literacki. Helena Łopuszczańska, aktorka. Maria Witkowska, malarka. Ksiądz prałat Jan Krawczyk, doktor teologii, proboszcz parafii w Wilanowie. Ksiądz Marceli Nowakowski, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, poseł na Sejm, publicysta. Ksiądz Kazimierz Pieniążek, Zmartwychwstaniec. Ksiądz Zygmunt Sajna, proboszcz parafii w Górze Kalwarii. I można tak wymieniać wybitnych, wielkich Polaków, którzy zginęli dlatego, że byli Polakami, którzy zginęli dlatego, że byli elitą polskiego narodu. Ja już mówiłem, że Niemcy starali się tą zbrodnię ukryć. Długo przed końcem okupacji zakończono egzekucje, zasypano doły, zamaskowano igliwiem, posadzono drzewa, ale jednak ta zbrodnia, jak wiele innych, nie pozostała w ukryciu. Wyszła na jaw. Kiedy skończyła się egzekucja, dzięki takim ludziom jak wspomniany gajowy Adam Herbański, bardzo szybko zlokalizowano miejsca pochówku ofiar i dokonano ekshumacji. Ponowny pochówek nastąpił wiosną 1936 roku. Ekshumowanych ludzi pochowano w 24 zbiorowych mogiłach. Pochowano tam również osoby stracone w okolicznych miejscach, które przywieziono właśnie do nekropolii w Palmirach. Przy wejściu na cmentarz znajduje się tablica ze słowami wyrytymi przez nieznanego autora na ścianie gestapowskiej katowni w Alei Szucha w Warszawie. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej jest dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a nad trudniej cierpieć. Nad lasem krzyży i tablic z sześcioramienną gwiazdą górują stojące na wydmie trzy olbrzymie betonowe krzyże otoczone jałowcami. Mamy tam również gwiazdy Dawida, bo wśród straconych byli również polscy Żydzi, którzy zginęli dlatego, że byli Polakami. Dzisiaj, jeżeli będziecie Państwo w Warszawie, jeżeli będzie Państwo w Puszczy Kampinoskiej, jeżeli zajrzycie Państwo do Palmir, cisza, spokój. Bardzo mało ludzi tam przychodzi. Bardzo mało ludzi nawiedza to miejsce, gdzie zginęło 1700 naszych rodaków. gdzie zginęli ludzie tak wybitni jak Maciej Rataj czy Janusz Kłosociński. Warto pamiętać o Palmirach, warto pamiętać o naszych braciach zamordowanych wiosną 1940 roku tylko dlatego, że byli Polakami.